进入继续啊，您能不能继续继续со взгляда на обецна щитейка, като време нарушен се по слова и споделец. Задание, в чем глубоком разнице представить свою любовь. Разумеем, что это малый анонс, связанный для кого-то. Крал Бог, только в этом темате, хоть и такого карма, а в одной момент только. Здесь можно для кого-то быть выдобрена провокация, чи захента, нет. Będę mówił dość szybko, jeżeli będzie to za szybko, to proszę syczeć.
Głośno. Głośno. Pani siada tutaj, może co?
Ja nie obrażę. Mała geografia i historia, żebyśmy nie wczuwali w Bóg. Duchowość Karmelu, ewangeliczna, paschalna, jak zostało to pięknie napisane, kontemplatywna, profetyczna, prorocka. Zaczęła się w Górze Karmel, w północnym Izraelu, Haifa, płaskowyż, 500-600 metrów, gdzie w swoim czasie przed Chrystusem od czasu do czasu wychodzę na pustynię, żeby prorokować. Nasi pierwsi bracia w ramach pewnej charyzmatycznej odnowy pustyni to są osoby, które w XII wieku pod koniec próbują odnaleźć charyzmę chrześcijańską, ale w formule bardzo takiej swobodnej, nie ściśle zorganizowanej. Mieszkają początkowo w ogrodach, w pustelniach, w ładnych agencjach. Zobaczymy to na slajdach, Maria potem wyświetli. Żyjąc tam w bardzo głębokim ukryciu, usiłując pielęgnować coś bardzo specyficznego, jakim jest pielęgnowanie przeżywania słowa, medytacji, przeżywanie medytacyjne słowa, żeby dotrzeć do esencji słowa, do istoty słowa, nie zatrzymać się na skorupie, a nawet na orzeszku, tylko dotrzeć do esencji. Co słowo mówi? Aby poprzez słowo dotrzeć do osoby słowa, jaką jest Bóg człowiek. Z podpowiedzią czegoś to nazywam regułą, żeby dniem i nocą w ten sposób rozważać słowo i chodzić w słowie. W momencie, kiedy ktoś jest zaproszony do życia kontemplacyjnego w takiej czy innej wersji, otrzymuje pewne pytanie, czasem prowokacyjne, czasem pokażające, w jakim słowie chodzisz. Czy chodzisz w słowo? A ja znam tekst pisma. Nie pytam, czy chodzisz, masz tekst pisma. Czy chodzisz w słowie? Czy pamiętasz słowo? Czy przeżywasz słowo? Czy zapamiętujesz słowo? Czy karmisz się słowem? W momencie, jeśli osoba już otrzymuje łaskę skupienia medytacyjnego, natychmiast może odpowiedzieć. Chodzę w takim tekście słowa i przeżywam to. Oczywiście nie jak krowa, tylko jak wielbłąd. Tam nie tradycji. Wielbłąd jak dobrze przeżuje, to długi czas może żyć bez jedzenia.
Chyba też, ale w końcu.
Aby łaska Ducha Świętego przeżywania słowa zrodziła modlitwę. O tym w drugiej części. żeby następnie, zgodnie z podpowiedzią pierwszego tekstu, nazwijmy to regułą, czuwać nieustannie na modlitwie. Pielęgnować ciągłe medytacyjne przeżuwanie słowa i czuwać na modlitwie wewnętrznej w stosunku do kogoś. Tak, aby miłość, którą on uwarował, mistrz, otrzymała przyjęcie, otrzymała pielęgnowanie, otrzymała odpowiedź tak, że ten, który o mnie nieustannie pamięta, ponieważ gdyby na 1000 sekundę o mnie zapomniał, nikt nie byłoby mnie, żeby zrodził we mnie tego typu miłosną pamięć o mnie, że on jest na różne sposoby obecny. Zobaczymy u Teresy, u Jana, na jaki sposób. Ci bracia, są braci, nie mają jeszcze wiele tych dług. Ja jestem opustopowicie, więc ktoś nastąpił mnie pyta, jak mam się zwracać?
No ja chcę sobie rzeczy, ale no, jak gdyby było na jedno. No nie, jak pierwotnie, jak to jest pierwotnie? Przez brat. A to na co mi to odpowiada? W większości ludzi mi to odpowiada.
Zanim się przejdzie ewentualnie na tym. A ponieważ chcą żyć i dążyć w łasce Ducha Świętego do realnego zjednoczenia w miłości z Jezusem, szukają osoby, które będą im towarzyszyć. Głęboko wierzą, że Jezus jest pierwszy, ale czy jest ktoś, kto drogę Jezusa już przeszedł? I otrzymują pierwsze imię bracia z góry Karmel, otrzymują drugie imię, jakim jest bracia Maryi z góry Karmel. Maryjka, Maryja, mówiąc językiem takim, być może Jezus się do nich po aramejsku zwracał. Pytanie tylko, gdzie jest akcent, czy to jest Maryja w jednym grudniu, czy Maryja. Nie będziemy się rozprzeczać w tym momencie. Odkrywają pierwszą uczennicę Jezusa, która jest bardziej jego uczennicą, niżeli matką, według wypowiedzi Ojca Kościoła. Pojętną uczennicę, która uczy się Jezusa jednocześnie go wychowując i nawzajem się wspierają w tym wzajemnym oddziaływaniu na siebie, Jezus i ona. I ci odkrywają, ci bracia z Prykarmy, że to jest nasza siostra. Myli matka też, myli królowa też, to może moja siostra. Które w swoim miłosnym, macierzyńskim nastawieniu, jak moja starsza siostra, chce mi towarzyszyć na drodze z Jezusem, ponieważ tą drogę już przeszła. I ma kobiece wyczucie, w jaki sposób, jako korepetytorka Jezusa, uczyć mnie chodzić w Słowie, przeżywać Słowo, dać się nakłuwać Słowu, przeszywać Słowu, zapładniać Słowu, i jak nosić Ducha Świętego, ponieważ ono jest pneumatyczne. Jest nosicielką Ducha Świętego. Umie nosić Ducha Świętego. Poddaje się każdemu działaniu Ducha Świętego. Ten wątek bardzo dyskretnej, początkowo maryjności jest absolutnie łączny. Jestem głęboko przekonany, że jeżeli ja nad krzyżem nie przeszedł do Kartuzji, tak jak pragnął, jeżeli ja wstąpiłem do Karmelu w swoim czasie, sporo lat poszukiwania, jeszcze wcześniej będąc radykalnym ateistą, to między innymi dlatego charyzmatu. Że chce się dać ochrzcić egzystencjalnie w Ojca i Syna i Ducha, bo sakramentalnie jest. Chce się dać doprowadzić łaską Ducha Świętego do zjednoczenia z Jezusem i szukam korepetytorki, małej, maleńkiej mistrzyni w tym temacie, tam już nie czuję. Poza tym jest damą mojego serca. Według jednego z określeń braci z góry Karmel. Cały ten wątek bardzo dyskretnej, głównie siostrzanej maryjności może mnie doprowadzić do tego, że niektóre osoby otrzymują łaskę Ducha Bożego, swoisty charyzmat, czy nie również o przyjaźń, aż do zamieszkania w łonie i serca. Że osoba jest ukryta w łonie serca Maryi. Całe swoje życie duchowe i bardzo przyziemne przeżywa tam. Głęboko wierząc, że jest to jedyna osoba, która nie przesłania Jezusa, nie przesłania Ojca i nie zakłóca działania Ducha Świętego. I całe jest wkurzone, jeżeli ktoś przesadnie zwraca na nią uwagę. Wtedy odwraca moją głowę delikatnie, albo jest wkurzona czasem. Maria też była wkurzona. Widać to przy 12-letnim Jezusie. Co tam zrobić? 12-latek tak nie postępuje. Nie boję się powiedzieć, że Jezus i Maryja momentami mieli świętej edukacji. Jest to jedyna osoba, która mnie zatrzyma na sobie. Która jest cała nastawiona na Niego, cała nastawiona jako córka na Ojca, cała nastawiona jako święte miejsce na tego, który ją zapłodnił duchowo, jakim jest Duch Paraklet. W momencie, kiedy ją spotykam i przerzucę na Jezusa, w momencie, kiedy zawieram z nią małe w Duchu Świętym przymierze, przyjaźń, już na zalecie mojej codzienności, uczy mnie Jezusa bardzo dyskretnie, będę się ukrywa cała zadowolona, że jest kolejna osoba, która jest wrzucona w ramiona. Także mam tam charyzmat Maryjny, ciągłej medytacji słowa, chodzenia w bitwie, uczenia się ścieżek kontemplacji, miłości, poprzez którą w ramach mojego powołania zostaję zaproszony do komunizmu. Mam drugą osobę w początkach Karmelu, jaką jest Eliachu, prorokiewicz. Chaotyczny, narwany, formujący, przeżywający swoje noce ciemne, przeżywający swoje ascetie, przeżywający naprzemiennie wątek pustyni, żeby usłyszeć słowo. W wypadku apostoła, czy już pasterza, ma mówić po prostu. A prorok nie może tego mówić. Nie ma słowa, nie może mówić. Mi się na Ukrainie słowo skończyło, więc na 18 lat się ukryłem na pustyni. Nie mają słowa. Jeśli prorok nie ma słowa, a mówi, no to będzie. Jeśli dobrze rozumiemy, co to znaczy prorokowanie w tym najgłębszym wymiarze, kiedy przychodzę do apostoła, czy ewangelisty, czy pasterza i mówię mu, czy masz słowo? Biada mi, gdy mnie głosi. Przychodzę do proroka i czy masz słowo? Nie mam słowa. Przychodzę za rok, masz słowo? Nie mam słowa. Przychodzę za 2 lata? Nie mam słowa. Przychodzę za 3 lata? Mam słowo. Ponieważ prorok dotyka najbardziej wrażliwych jakby tkanek po sobie danego człowieka i jeśli nie ma słowa, nie można. Maryja jest cała milcząca. Józef jest jeszcze bardziej milczący. Jakby swoim ukryciem, milczeniem i zjednoczeniem z Jezusem prorokują. Ściągają mi, mówiąc językiem mojego patrona, prywatowo mojego agnostyka Serafima Sarowskiego, ściągają ducha, żeby otrzymał słowo tak, żeby ono nie przeszedł momentami słodko, momentami górę. Mamy tam dwie osoby i anonimowych braci, nie znamy nawet imienia pierwszego z braci na brzegach. Historii nie rozumiem, kto chce, pojedzie. Tutaj nam Maria pokaże resztki tego, gdzie ci bracia tam żyją. Początkowo w grobach, potem w kamiennym pustelni, potem w końcu zmuszą do zbudowania klasztoru i w pewnym momencie klasz padł. Bracia zostali umęczeni w 1291 roku. Stopniowo przenosili się do Europy Zachodniej. Jakby nurt Karmelu jest trochę podobny do nurtu franciszkańskiego w swoich początkach. Czyli prości ludzie, świeccy, nie ganiający za święceniami, w pewnym ukryciu, bo w toku franciszkanów bardziej aktywnie, ponieważ franciszek zastanawiał się, czy żyć na pustyni, czy żyć przepowiadaniem w świadectwie. Mniej zorganizowanym z dominikami. W pewnym momencie z znikamy z góry Karmel, pojawi się Europa Zachodnia i możemy się tam odnaleźć. Ponieważ cały szereg elementów duchowości, jakkolwiek jest to dyskusyjne, które w tamtym doświadczeniu ojców pustyni palestyńskiej, mamy cały szereg wspaniałych postaci, jest to ulubiony teren ojców pustyni, bardziej niż Syria czy Egipt, przepiękne postacie. Do tej pory niektóre miejsca są zaludnione, to są laury Palestyny, warto podjechać. I w pewnym momencie do Europy się nie możemy odnaleźć. Musimy długie włosy, długie brody, takie jak mi się wschodni, mam swoje peleryny, które w ogóle ludzi sprawiają, że się śmieją z nas. Mamy pewne swoje zwyczaje, często padamy na twarz, czyli na głębokie pokłony. Żyjemy w ukryciu. Nie może się odnaleźć. Są cały szereg perypetii, o których nie chciałbym tutaj za bardzo mówić. W tym momencie to już nie możemy być Dominikanina. Dwóch Dominikanów nas przekonuje na Mendykanów, czyli braci rzeczący. W XVI wieku coś się odnalazło. Duch Święty w starej Kastylii, czyli w Avila i Duero, Jana, wstępuje na Teresę, wstępuje na młodego Jana. Zaczyna się pewna droga duchowości w ramach Jezusa, w ramach Ewangelii. Którą bez obrazy nikogo uważamy za jedną z najbardziej intensywnych, kontemplacyjnych dróg. Niekoniecznie przeżywał obecnie złoty wiek. Kontemplatywną Maryjną Polską nurt. Którym poprzez Teresę i Jana, poprzez inne przepiękne osoby, mamą Teresę, Dzieciątka Jezusa i Najświętszego Oblicza, czy Elżbietę Trójcy z Karmeliszą. To jest już późniejszy czas. Rodzi się pewien charyzmat, co do którego wierzymy, że może być zaproszeniem dla każdej osoby, która nie chce się zatrzymać w drodze. Chcę dać się Słowu i Duchowi Bożemu doprowadzić tak daleko, jak tenże Duch Jezusa, Słowa Logosu chce mnie doprowadzić. Z głębokim przekonaniem, że jest tu szczególna dobra nowina, mówiąca mi bardzo pomyślnie i przychylnie, że jestem zaproszony po przekroczeniu przeciętnej kościelnej do takiej zażyłości z Bogiem w Chrystusie przez działanie Ducha Świętego, do której zażyłości Bóg chciał mnie doprowadzić, której mi życzy, do której mnie zaprasza. Nazywamy to Karmelu przeobrażającym zjednoczeniem. Z tym, o którym wiem, że nie mówię. Głęboko wierząc, że jest pewna osoba, w której to zjednoczenie w ramach jej Nazaretu z Jezusem i Synem jest pełne. Jest to to, czego Ojciec najbardziej by tam chciał. Ja nie dążę do pełni, ponieważ nie jestem niepokalanie uczęty. Natomiast dążę do pewnej miary tego zjednoczenia, której ten wątek przeobrażającego zjednoczenia, jeśli ktoś używamy wysokich słów, jeśli ktoś chce to nazwać przebóstwiającą kontemplacją miłości, czy ktoś chce nazwać byciem zaślubionym, przyjmuje wiadomość, że on nie chciałby mnie tylko zbawić, A jeżeli mówimy o zbawieniu, to że polega ono na takiej zażyłości, bliskości osobowej, osobistej, intymnej, jaką Bóg dla mnie chce. Wtedy On, prowadząc mnie przez różne ścieżki uczniowskie, w pewnym momencie przekracza różnego rodzaju pośrednictwo, bynajmniej ich nie nagłębiać, i zaprasza mnie do bezpośredniego przyjacielskiego obcowania z Bogiem. W ciągłej medytacji Słowa, w nieustannej modlitwie i w miłości agape, która sprawia, że wzajemnie ze siebie umieramy. On za mnie zaprasza mnie do tego, żeby umarł z Nim, dla Niego, przez Niego, dla Kościoła, ludzi. Mogę to czynić tak, jak ja obecnie to czynię, w nurcie bardziej aktywnym. Mogę to czynić całkowicie ukryty. Na pustyni. Wierząc, że jeżeli dam się pociągnąć w kierunku i doprowadzić do definitywnego nawrócenia, otrzymuję macierzyńską, czy ojcowską płodność, która jest niezależna od tego, czy prowadzę życie bardziej aktywne, świadectwowe, posługujące, czy jestem w głębokiej pustyni, prawie nikt o mnie nie wie, po co jego zdaniem. Z głęboką wiarą, że może dokonać się tego typu doprowadzenie w niebo przez definitywne nawrócenie, którego pierwsze nawrócenie nigdy prawie nie daje, poprzez uświęcenie, głębokie oczyszczenie w ramach nocy ciemnych, błogosławionych, dobrych nocy ciemnych, w drugim momencie, na przykład, że mogę zostać doprowadzony do tego, że jestem duchowo płodny. Że ta płodność nie zależy od zewnętrznej aktywności. Jest to bardzo dobra nowina, ale nie wiem, ile osób w Karmelu czy poza nim decyduje się przyjąć tą dobrą nowinę. Że wszystkie elementy esencjonalne chrześcijaństwa chciały mi pomóc do tego rodzaju zażyłości w modlitwie, kontemplacji i miłości. Z gotowością na te małe czy większe oczyszczenia i cierpienia i zaciemnienia, które są niezbędne, aby dać się to doprowadzić. Dobra nowina, która mi chce podpowiedzieć w tym nurcie komunijnym, zjednoczeniowym, zaświadczeniowym, że nie jestem powołany do tego, aby być religijnym niewolnikiem, który się boi i dlatego jest gorliwy. Ani do tego, by być religijnym najemnikiem, który załatwił Boga interesy. Ani żeby być przychodniem, który wpadał od czasu do czasu w strefę Jezusa. Że ta dobra nowina mówi, że w ramach darmowości miłosiernej miłości Boga, która od początku jest całkowicie darmowa, na którą w żaden sposób nie można zarobić ani zasłużyć, przynajmniej w przeciętnym rozumieniu tego słowa zasłużyć. Jest od początku do końca całkowicie darmowa i zapraszam je w ramach tej drogi do głębokiego ubóstwa ducha i ciała, pewnej postawy ubóstwa ducha i ciała, do zdrowej, świętej pokory, do chodzenia raczej w półmroku, aniżeli w blichtrowych światełkach również tych religijnych, do szukania drogi na skróty, do pozwolenia na to wspaniałomyślnie, by wszystkie wypalenia, które przechwalenia, które mają się do mnie dokonać, i się na nie zgubić. Zdając sobie sprawę, że osoba w punkcie zerowym swojego pierwszego spotkania z Jezusem, pierwszego zakochania się w nim, pierwszego nawrócenia, pierwszej przemiany, nawet najprawdziwszej, nawet najbardziej intensywny, nieraz mocno charyzmatycznie intensywny, z różnymi przejawami tego, pozostaje mieszanka. Że ma w sobie pomieszanie między elementem synowskim, dziecięcym, bycia królewską córką, królewskim synem, a osobą najemniczą, interesowną, roszczeniową, żądaniową, zarabiającą, wykonywającą różne dziwne, gorliwe praktyki religijne nieraz, z dziwnymi postawami, a wątkiem przestraszonego niewolnika. I że mój nowy człowiecze urodzony we chrzcie jest dotknięty wpływami starego, dawnego człowieka we mnie, grzechu ducha świata, w niektórych przypadkach również demonów. Jestem mieszańcem. Nie mogę tak pozostać. Mówiąc językiem Teresy, mogę dojść do, według jej najważniejszego dzieła zamku wewnętrznego, dojść do trzecich mieszkań obcowania z Bogiem i dalej mnie interesuje. Czemu cię to nie interesuje? Przecież druga połowa trzecich mieszkań zamku jest stęchła. Jest to doświadczenie w wypadku osoby porządnej, bogatego młodzieńca, który od dzieciństwa, od młodości praktykował różne rzeczy przekazaniowe. Nie wygląda na to, że jest trochę z tego zadowolony. I być może liczył na to, że Jezus mu podaruje jakiś medal i go bardzo pochwali. Jezus spojrzał na niego z miłości, a w dosłownym tekście, bo pismo trzeba czytać do oryginału, tylko może mała Teresa mówi, gdybym była prezbiterem, nauczyłabym się greckiego i hebrajskiego, nie wiedziałam, że jeszcze jest aramejski, żeby czytać Słowo Boże tak dosłownie, jak tylko możliwe. Jest cały szereg osób w Polsce, nie w Polsce, przynajmniej minimalnie czytają pismo, przynajmniej co do istotnych, esencjalnych słów w języku oryginalnym, tak jak Bogu się spodobało je przekazać. Albo szukają niektórych określeń, co tam naprawdę Słowo Boga mówi w języku ludzkim. W niektórych wypadkach tłumaczenia nie da się tego uczyć. Prawa nie jest aż tak ważna. Ja chcę usłyszeć, jak Jezus mówi po aramejsku i po hebrajsku. Chcę usłyszeć, jak apostołowie pisali w podstawowym, przynajmniej podstawowe słówka mam na Biblię interminarną i grzebie w Słowie, żeby Słowo jak najbardziej czystszej, płodnej postaci do mnie doszło. I to dobrze, to pasuje. I tak i nie. Ponieważ to Słowo własne Ducha Świętego jest żywym płomieniem. Ale tu chodzi o miłosierdzie, o miłość, oczywiście. Czyli o słodycz. Czasem słodycz. A czasem palący ogień. Czy masz w sobie, czy mam w sobie taki zalążek zaufania i miłości, że jestem gotów z drżeniem. Wszyscy szpecy i kieroje tutaj zejdą z drogi. Powiedzieć Jezusowi stopniowo. Amen. Na wszystkie jego procesy metanoiczne, nawróceniowe, przemieniające, oczyszczające, aż do tego, żeby go zaprowadzić, przynajmniej do zaręczenia mojego serca. No a co tam po drodze się będzie działo? Sympatyczne rzeczy są. A to ja tego chcę. Niektóre te rzeczy sympatyczne dla przeżycia ludzkiego niekoniecznie będą bardzo sympatyczne. Ponieważ będzie to ogień, który wypala. Wszystkie żużle, naturalistyczną religijność, pozostałości grzechu, skutki grzechu, czasem pokoleniowe w niektórych wypadkach. Wszystkie iluzje, fikcje, również te religijne, nieprawdziwości, pajacowanie, maskarady, udawanie, nieautentyczność, niepokorę, nieśmiałość, nieufność. On będzie chciał i słodko, i momentami paląco, boleśnie wypalić. Ponieważ mnie kocha. Wielokrotnie mnie pyta, czy się na to zgadza. Podaje mi wtedy osobę Teresy, jeżeli mówimy o duchu Karmelu, i mówi mi bardzo dobrą wieść, uwalniając mnie być może od kolejnej fikcji w temacie optymistycznych, pseudopozytywnych mitów na temat świętych osób. Teresa, żyjąc już w klasztorze, 19 lat chromała na dwie strony. Przechodząc z poddania się Duchowi Bożemu do przeciętnej klasztorze, z poddania się Słowu do przeciętnej klasztorze, aż doszło do takiej udręki, ciemności, zamieszania. W ogóle co tam jeszcze po głowie chodziło, tak się tak nie. Dla mnie jest to bardzo wykonywane, że mam cały szereg świętych osób w historii z Teresą włącznie, którzy długie lata żyli fikcyjnie, w dużej mierze. Nie, że wszystko było nieprawdziwe, ale było pomieszane, było chaotyczne, było nieczyste, było nie do końca autentyczne, nie do końca prawdziwe. Aż do momentu, kiedy zostaje człowiek przeszyty dokładnie, to, co ojcowie Kościoła za drugim rozdziałem dziejów apostolskich nazywają pięknie po grecku, bardzo dynamicznie, to brzmi katanyksis, czyli tak jak Jezus został przeszyty błogosławioną włócznią naszego kochanego Longinusa, czyli setnika, bez którego krew by go nie zalała, woda i krew, tak ja jestem zaproszony do tego, żeby w pewnym momencie przyjąć łaskę katanyksis. Po łacinie to się też pięknie brzmi kompunkcja, takiej punkcji serca, przeszycia serca, bez którego w ogóle nie ma życia chrześcijańskiego. Nazywamy to przeciętnie skruchą, nie mieli żadnych z grzechy. Ufna, synowska, dziecięca skrucha, w której ja zaczynam coraz bardziej chodzić w prawdzie. To, że Teresa tyle lat, mówiąc językiem Eliaszowym, z Księgi Królewskiej chromała na dwie strony. Aż doszło do tego, że w takiej schizofrenii się nie wierzy. Więc ja mogę sobie spokojnie powiedzieć w ramach tej ścieżki. Jeżeli ktoś jeszcze tego jakby nie zobaczy w prawdzie, no to nie musi się do tego wysilać. Bo albo się to wszystko dokonuje w wolności działania Ducha Bożego, albo dokonuje się naturalistycznej religijności z dodatkami chrześcijańskimi, czy różnego rodzaju siłowymi wolontaryzmami. One muszą paść, aż osoba stanie się zupełnie jakby zrujnowana, no złe słowo może, zupełnie bezradna. Kiedy zostaje doprowadzona do momentu najbardziej błogosławionego, jaki jest kolejny punkt zerowy, kiedy powie sobie, to nie wiedziałem, że Jezus w rozdziale w innym krzewie, kiedy mówi bez mnie nic nie możecie uczynić, że tak naprawdę jest. I że to, co to nic, to jest to, co ja mam od krzyża nazywa nada, to nic. No mniej więcej to jest. I że osoba oderwie się od pokładania ufności w sobie samym, czy w innych rzeczach, całej swojej bezradności, ubóstwa, maleńkości, pokorze, całą swoją ufność, absolutną położył w jedynym, w którym można położyć absolutną ufność. Bardzo rzadko przy pierwszym nawróceniu tego typu doświadczenie i jakości nie ogarniają. Może są takie osoby, które są w swojej grzeszności na tyle czyste i scalone, że w pierwszym nawróceniu dokonuje się prawie wszystko. Ale i tak droga jest przecież. Że doświadczenie karmelu zaprasza mnie do tej drogi. Jakakolwiek przeżycie i doznanie i nawet doświadczenie głębsze by było, w pewnym momencie zostanę poproszony, aby to jemu oddać, jakby tracąc. No i co wtedy? Pójdziesz w noc. No bo ja dziękuję. To jest dobra noc. No, dobra noc. To jest nadmiar światła. No ale jak będę wtedy chodził? No po światłach. Będę miał małe światełko słowa, które będzie mnie wewnątrz rozświetlić. Będę musiał jako Bóg prosić inne osoby o pomoc. Całe moje szpanerstwo, całe moje wywyższanie się zostanie skruszone. Dobra rzecz. No ale możesz mi podać jakiś obraz, który mi w tym pomoże? Mogę. Biorę wtedy księgę Jana, ten od krzyża. I podpowiadam klasyczny obraz. Kiedy on mówi, każdy obraz jest słuchany. Kiedy on mówi, weź podejść do drzewa. Widzisz drzewo. No więc, jak ci się podoba? Wspaniale. Wyżyć, świeże iść. Może ma owoce, na przykład szarańczyny. W Izraelu, który cały szereg ubogich ludzi, całymi wiekami się karmił dwa razy w roku, można zbierać ten szarańcz. Prawdopodobnie Jan Chrzciciel nie jadł szarańczy. Może ja to czasu do czasu. Szarańczynem się prawdopodobnie karmił. Dwa razy do roku zbiera wielkie fasolki szarańczyny, może je wysuszyć, a te szarańcze chyba zaczęły. Będą szarańczyny się, szumy cię nic nie jem, tylko miód. Ja tu mówię szarańczy. Niektórzy szpece od pisma, od Izraela mówią, prawdopodobnie żyli się szarańczyny. Może to sobie namoczyć. Co najmniej można zrobić szarańczyny? Spora drzewka, takie 3, 4, 5 metra. Dwa razy w roku wydaje takie duże stronki, tam w środku jest prawie wszystko, co dla człowieka jest potrzebne. Odrobinę miodu, chyba nie pięknego, można rzeczyć. Dobra woda, no, ale sprawa jest duża. I się wydrzewy wspaniałe. Żeby pokazać ci obraz, weź jakiś sprzęt, wyrzmij coś z tego drzewa. No wyrzmij. Masz kawałek? Ono ma jeszcze w sobie soki. Nawet dotykasz i żywica niektórych drzew jest na twoim rękach. Jeżeli byś miał brzozę, możesz soki wyciągnąć. Bardzo dobre soki brzozowe, tylko ma jeden minus, jest moczopędny. Chyba wszystkim pasuje, przynajmniej dla mnie. Ale bardzo lubię soki brzozowe. I teraz wsadź człowiek. Ogień? Wsadź człowiek. Kiedy kawałki drewna świeżo, niewyschnięte, świeżo wyrąbane, wpadniesz, wsadzisz do ognia. Co masz? Dymitu. Czarny dym. Syp, strzela, trzaska. Wyciągnij go teraz. Brzydkie. Brzydkie. Ciemne. Osmolone. Ja byłem kiedyś na początku swojego życia duchowego piękniejszy. Ładniejszy. W tej chwili się to jakoś zacinił. Wsadź z powrotem do ognia. Jeżeli wytrzymasz ognia, ten kawałek, który był przekonany, stanie się żarem. Stanie się żarem kontemplacji miłości. Ale dobrze by było wytrwać w ogniu do końca. I nie zgodzić się na to, żeby takie czy inne zaciemnienie, takie czy inne doświadczenie bolesne, wewnętrzne czy zewnętrzne sprawiło, że wychodzę z ognia. Się nie spodziewałem, że ten żywy płomień miłości i miłosierny momentami jest taki gorący. Myślałem, że to zawsze będzie milutko i przyjemne. Jak mam to przetrwać? Czy uwierzyłeś miłości miłosierny tego, który pali? Że on coś dobrego czyni? No, to drugi konkurs. Kiedy osoba da się przekonać, że jest kochana, że jest do szpiku kości kochana, że w swoim pomieszaniu, że w swojej swoistej duchowej schizofrenii, w swoim chromaniu bujaniu się na Chrystu, jest całkowicie kochana. Nawet ich chciałem, nawet wówczas gdyby nic się nie zmieniło w jej życiu. Bywają osoby, które ze względu na swoje doświadczenie bolesne nigdy się głęboko nie przemienią. A mogą być coś innego. Będą nie do końca przemienione, ale przez ufność, modlitwę, nadzieję, cierpliwość do siebie i odrobinę miłości, będą zjednoczone spokojnie. Będę zdumiony, kiedy po tamtej stronie jest spotkan w zjednoczeniu z Bogiem, ale nie będą atrakcyjne. No to ładne być atrakcyjne. Wolałbym być też do głębi przemieniony. Tak by było. A jeżeli to się nie dokona w taki sposób spektakularny i atrakcyjny, czy się zgadza na to, że jestem kochany w mojej nieatrakcyjności, w moich ograniczeniach, w moich jakościach pozytywnych, ale również w moich ograniczeniach, w moich świętościach, w moim pięknie ukrytym, w moim dobru ukrytym, rozpieczętowanym lub nie, ale również w mojej radykalnej niemocy, kruchości i słabości. Ograniczenie świrek i szczegół. Tu też jestem kochany, w tym szczególnie jestem. I mogę im zaufać? Mogę zerwać pępowiny, czy pozwolić przepalić pępowiny? Mogę się całkowicie oddać, niezależnie jakie mam powołanie? To jest to jedyna osoba, która cię nie skrzywdzi. Jedyna osoba, której możesz absolutnie zaufać. Jedyna osoba, której możesz się całkowicie wydać, tracąc się, a jednocześnie się nie tracąc. Tracisz, nie tracisz. Jeżeli w osobie dokona się to dzieło wierzącego zaufania. Takie mamy świadectwo na koniec tego pierwszego. Z jedną osobą tutaj, żeśmy byli świadkami tego. My wyjeżdżamy za pewien czas do takiego miejsca, do Jastrzębska, koło Pniew, na takim swoim pustyni. Ale w październiku wjechaliśmy na spotkanie mieszane. Między modlitwą, milczeniem, a zabawą, rekreacją z dziećmi. Dzieci się wyjątkowo na Eucharystii pootwierały. Delegowaną homilię można było przeprowadzać w uroczy sposób. Pojawił się temat. Jaka jest różnica między uwierzeniem Bogu, a zaufaniem Bogu? Niektóre dzieci sądziły, na przykład Mateusz, że nie ma różnicy. Ale potem zmieniło zdanie. A Tymon, który nie chciał tego powiedzieć na mszy, uważał, że jest różnica. Ktoś drugi też uważał, że jest różnica, ale w czasie Eucharystii się to nie wyjaśniło chyba do końca. A tu nie wiem. A potem ja ich pytałem, powiedz mi, jaka jest różnica między uwierzeniem Bogu, a zaufaniem Bogu, bo uważa, że jest różnica. Tak. Mi się wydaje, że uwierzyć komu oznacza wierzyć w to, że on mnie nigdy nie ukłamie. Tu skłama. A zaufać. Myśl. Mi się wydaje, to osoba, która ma 8-9 lat, że zaufać z kolei komuś, to oznacza ufać, że mnie nigdy nie skrzywdzi. czwartego mieszkania chyba zamku. Takie rozróżnienie. Uwierzyć komuś, że mnie nigdy nie ukłamie. Zaufać komuś, że tak mnie kocha, że nawet kiedy będzie mnie przepadał, żeby w imieniu miłości nie skrzywdzi mnie. Gdyby coś z tego się we mnie wykonało, swoją niemocą, ograniczeniem, zaufaniem Jemu, jestem gotów na to, według Teresy Małej i Wielkiej, tak zwanej Jana, pójść tak daleko, jak mnie chce doprowadzić. Przez wszystkie procesy, które chcę mi podarować. Z pierwszego nawrócenia do drugiego, z drugiego do definitywnego, kiedy już nie mam odwrotu. Podobno przysługuje nam wszystkim.